Zapraszamy serdecznie na audycję Czytać, aby być mądrym. Naszym gościem i prowadzącym program jest pan Szymon Cieślar, dyrektor Fundacji Nasza Przyszłość, też dyrektor prywatnego liceum ogólnokształcącego w Szczecinku i szkoły podstawowej. Witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze. Mamy rozumieć, że rekrutacja, panie dyrektorze, do liceum i do szkoły podstawowej zakończona, tak? Bo już miesiąc za wami.
Tak, miesiąc za nami, ale drzwi są zawsze otwarte, więc zawsze czekamy na tych, którzy jednak zdecydują się w tym czy w innym momencie dołączyć do nas. Ale miesiąc za nami, staramy się, żeby wszystko toczyło się normalnie, czyli nauka, praca, zabawa, modlitwa. Wszystko to jest i działamy. A 22 wybieramy się do Torunia oczywiście.
Na odpust, tak. Wtedy wspominamy Jana Pawła II, tak. Zaczynamy odpust 16, ale kończymy 20, więc mile nam będzie was gościć, was, społeczność i liceum, i szkoły podstawowej.
Tak, z przyjemnością też zawsze przyjeżdżamy. No i to jest, myślę, duża nauka dla młodzieży. Odwiedzimy na pewno Park Pamięci, bo to jest coś, co młodzież na pewno dobrze historycznie ukierunkuje.
Dziękuję.
Temacie, który jest główną myślą tego parku.
Panie dyrektorze, mamy nowy miesięcznik, mamy dobre, ciekawe książki, Splendor 24, też wielu może po niego sięga. Nawet słyszałem ostatnio, ktoś powiedział, że same dobre książki proponujemy, no bo po co proponować coś innego, prawda?
Tak, ale też po to jesteśmy, żeby wybierać z tego gąszczu to publikacji, które są na rynku, te, które są właśnie najciekawsze, najlepsze, bezpieczne przede wszystkim.
Co dziś dobrego możemy zaproponować? Proszę bardzo.
Miesięcznik naszej rodziny, czyli czasopismo dla całej rodziny, bo nasza rodzina to przecież nie tylko starsi albo nie tylko dzieci, ale wszyscy, dorośli, młodzież, zdrowi, chorzy. Dla każdego coś w tym miesięczniku się znajdzie i tak zacznę od spraw społecznych, bo te nas przecież dotyczą i dotykają i coraz bardziej absorbują, zwłaszcza kiedy nas się atakuje. I tak przewrotny humanitaryzm, to artykuł pana Jana Marii Jackowskiego. Przewrotny humanitaryzm to nawiązuje do projektu ustawy, która ma jest tak zwana piątką dla zwierząt i według tych założeń ma się wiele zmienić, jeśli chodzi o hodowlę zwierząt. No i właśnie, dlaczego przewrotny humanitaryzm? Ja tylko jedno zdanie zacytuję z tego artykułu. Parafrazując słowa słynnej poetki, można powiedzieć: bójmy się ludzi, którzy kochają zwierzęta, ale nie kochają człowieka. Niech to będzie zachętą do tego, by przeczytać ten artykuł i zastanowić się, jaki mamy my stosunek do zwierząt, do drugiego człowieka, albo najpierw do drugiego człowieka, a potem do zwierząt. Pan profesor Mieczysław Ryba, profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba, pisze o Białorusi. Białoruś na mapie regionu i na mapie geopolitycznej regionu, przepraszam, i odnosi się do tego, jak sytuacja na Białorusi może wpłynąć na Polskę, jak ta polityka się rozgrywa oczami pana profesora Ryby, w jego opinii. Bardzo, bardzo ciekawy artykuł. Wydawałoby się, że no cóż, Białoruś, tam niech sobie robią swoje porządki. Ale to nie jest nigdy tak, że to gdzieś nie rozchodzi się szerzej i nie ma szerszego kontekstu politycznego. Dlatego ci, którzy myślą o takich sprawach, znajdą tutaj doskonałą myśl, doskonałą refleksję. Białoruś na mapie geopolitycznej regionu. Odkryj w sobie miłość do Chrystusa. To bardzo ciekawy wywiad w miesięczniku, który przeprowadził pan Piotr Grabowski. Wywiad z księdzem Pawłem Majem. Jaki związek ma eksperyment chemiczny z budzeniem naszej wiary w Boga? Czego najbardziej potrzebuje dzisiejszy człowiek? Za czym tęskni? Czego mu brakuje? Jak odkryć w sobie miłość do Chrystusa i zakochać się w Nim całym sercem? O tym właśnie opowiada ksiądz Paweł Maj, który jest związany z parafią świętego Józefa w Gdyni, a jest jednym z inicjatorów akcji Poczuj chemię do Jezusa. Nie będę oczywiście przytaczał całego wywiadu, ale zachęcam Państwa do lektury, bo bardzo ciekawy pomysł, który przecież można przełożyć na inne szkoły. Poprzez doświadczenia chemiczne ksiądz wraz ze swoimi współpracownikami ze szkoły docierają do młodzieży i mówią o Panu Bogu. Więc poczuj chemię do Jezusa. Bardzo ciekawy, inspirujący wywiad i ciekawe przedsięwzięcia, które ksiądz Paweł Maj wprowadza w życie. Wspólnie brońmy rodziny, o tym pisze pani Monika Bilska. Mowa o Marszu dla Życia i Rodziny, który miał miejsce w Warszawie nie tak dawno, 20 września. A z kolei pani psycholog, nasz psycholog w rodzinie, tak nazywamy tę rubrykę, pani profesor Sławomira Anna Gruszewska, pisze o dyrektorach i technikach BOR-u. Cóż to są te techniki BOR-u, ale pisze o tak zwanym nałogu władzy. Bardzo ciekawy artykuł o nałogu władzy, ale pisze też o nałogu uważności, nałogu poznawania i nałogu aktywności. Nałóg kojarzy się negatywnie, oczywiście to słowo ma wymiar negatywny i w takim kontekście też mówimy o nałogu władzy, ale też powinniśmy się zastanowić, jak tą władzę jak z tej władzy korzystać i jak tą władzą dysponować, a przede wszystkim jak kształtować swoje relacje z innymi, posiadając jakąś władzę, zwierzchnictwo jakieś, coś, co powoduje, że mamy pod sobą, pod naszą kuratelą są jacyś inni ludzie. Bardzo ciekawy artykuł okiem psychologa pani Sławomira Anna Gruszewska, dyrektorzy i technika BOR-u. Ewelina Hajne pisze o sile modlitwy w rodzinie. No, brzmi to pięknie i banalnie, jak twierdzi autorka. Wystarczy klęknąć i zaczynamy. W rzeczywistości potrzeba nie lada wytrwałości, siły i samozaparcia, zwłaszcza rodziców, żeby codziennie całą rodziną paść przed Bogiem na kolana. Dlaczego to takie ważne? Co daje nam wspólna modlitwa? Co sprawia, że wiele rodzin rezygnuje z modlitwy, nigdy tak naprawdę nie smakując jej owoców? Siła modlitwy w rodzinie. Warto to przeczytać, naprawdę warto. Warto dać do przeczytania młodym rodzicom, młodym małżeństwom. Może zachęci ich to i pokaże, jak ważna jest modlitwa w rodzinie i może przełamią ten wstyd. Czasami są też inne powody, może jakiś opór, brak przekonania, a ten artykuł może doskonale naprowadzić do tego, by zacząć taką modlitwę rodzinną wprowadzać na co dzień we własnym domu. Najprawdziwsza jesieniara. Tak, najprawdziwsza jesieniara, nie pomyliłem się. Pani Monika Kogut tak o sobie pisze. Zapierający dech w piersiach festiwal jesiennych zachodów słońca uważam za otwarty. Proszę wygodnie usiąść, rozsiąść się w fotelu. Październik u bram. Biletów nie trzeba. Hojny reżyser pozwala przycupnąć każdemu. Codziennie nowe arcydzieło. Zupełnie za darmo. Piękniejszych nie znajdziecie. Artysta przez duże A z rozmachem tworzy podniebną scenografię. Odważnie nakłada kolejne warstwy nieoczywistych barw na nieboskłonie. Amaranty i złoto wprawione w ruch zaczynają przenikać puchate obłoki, aż świat zalśni w punkcie kulminacyjnym czystym pięknem. Dynamiczna akcja przyspieszy, dotknie każdego. Blask wskaże drogę, nieważne w jakim piecu ognistym tkwisz. I tak będzie powtarzać. Niech wszelkie stworzenie wielbi Boga, chwali i wywyższa Go na wieki. Drodzy Państwo, przepiękny artykuł. Sam wstęp już o tym mówi, jakim językiem jest napisany, o jakich przemyśleniach mowa i jak piękny jest październik. I co dostrzega najprawdziwsza jesieniara, czyli pani Monika Kogut. Warto zaparzyć sobie kawę albo dobrą herbatę i usiąść z miesięcznikiem w naszej rodzinie i przeczytać sobie ten artykuł, a potem cieszyć się pięknem jesieni, która właśnie trwa i kolorami swoimi nas rozpieszcza i zachwyca. Mam tremę. Tak, proszę Państwa, czasami mam tremę i któż z nas jej nie ma? zwłaszcza kiedy powinniśmy wystąpić publicznie, kiedy mamy coś powiedzieć w obcym środowisku, wystąpić, no, trema się pojawia. I właśnie o tym pisze pani Agnieszka Wysocka i pani psycholog Elżbieta Trawkowska-Bryłka. Mam tremę. Niby pokorne ciele dwie matki z się, tak jest, tak się zaczyna ten tekst, ale jak mówią młodzi, bez odpowiedniej dawki pewności siebie daleko się nie zajedzie. Trema w małej ilości bywa mobilizująca, większej zaś może skutecznie utrudniać życie. Jak sobie radzić z tremą? Czy można się tremy pozbyć? Czy trema zniknie? No i czy jest tylko zła? Czy to jest tylko coś negatywnego w naszym życiu emocjonalnym? No, proszę przeczytać. Bardzo, bardzo ciekawy artykuł i pouczający, a przede wszystkim pomagający później już, jak radzić sobie z tremą. Stanisław Kogut. Czy 500+ nie działa? Dyskusja o przyczynach demograficznej zapaści Zachodu stale powraca. W ostatnim czasie nasiliła się szczególnie, a to na skutek danych dowodzących raczej niskiej skuteczności programu Rodzina 500+, jako bodźca stymulującego wzrost dzietności. Statystyki są bezlitosne i wskazują, że wbrew opiniom wygłaszanym przez zatroskane autorytety, Polacy raczej nie są skłonni do powiększenia rodziny tylko po to, by dzięki temu zarobić 500 zł. To oczywiście bardzo dobrze. Gorzej, że program pomyślany jako remedium na kryzys demograficzny zdaje się nie spełniać swojej funkcji. I oczywiście kontekst jest tu bardzo szeroki. No i wreszcie sięga aż do starożytności autor, by pokazać, że wzrost czy spadek dzietności wiąże się niekoniecznie z jakimiś profitami, w tym wypadku finansowymi, ale zupełnie inne są przyczyny takiego, a nie innego stanu rzeczy. Ale drodzy Państwo, w miesięczniku możemy zobaczyć wreszcie tę piękną, wspaniałą rodzinę Państwa Moniki i Stanisława Kogut, którzy mają wielką, piękną rodzinę. To jest 8 dzieci, tak? Musiałem policzyć na zdjęciu. 2, 4, 6, 8. Tak, 8 dzieci. Piękna, uśmiechnięta rodzina. No właśnie. I piszą, znajdują czas, żeby pisać do miesięcznika. Pan Stanisław jest harcerzem aktywnym. Pani Monika jest aktywna zawodowo również. No, niesamowici ludzie. Przeglądam dalej strony miesięcznika i drodzy Państwo, Centrum Ochrony Praw Chrześcijan. Bardzo ciekawa inicjatywa, której inicjatorem jest ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk, powołane przez Fundację Lux Veritatis Centrum Ochrony Praw Chrześcijan jest odpowiedzią na falę dyskryminacji religijnej pojawiającej się na świecie, a także w Polsce. Głównym celem działalności jest angażowanie się w obronę jednostek i środowisk pokrzywdzonych lub zagrożonych prześladowaniem z powodu wyznawania wiary chrześcijańskiej. Centrum zajmuje się przypadkami przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania oraz pomocy na tle religijnym. Udziela się pomocy osobom dotkniętym dyskryminacją, a także przeciwstawia się aktom, w których nawołuje się do nienawiści czy znieważania chrześcijan. Tak więc monitorowane jest zachowania antychrześcijańskie, wdrażane są procedury dochodzenia praw osób pokrzywdzonych i chroni się wolność wyznania, religii i sumienia. Więcej, czym się zajmuje Centrum Ochrony Praw Chrześcijan, znajdą Państwo w miesięczniku, a no i są już takie czasy, bo nie można powiedzieć, że idą, tylko już są takie czasy, że my chrześcijanie jesteśmy atakowani, albo ośmieszani, albo się bezcześci nasze symbole. Taka rzeczywistość i to centrum pomoże nam na pewno jakoś w tej rzeczywistości funkcjonować lepiej, a przede wszystkim bronić swoich praw i dochodzić swoich praw. Listy do. Oczywiście pani Anna Gabor co miesiąc umieszcza taki list pisany do kogoś, kto jest odbiorcą wyobraźni pani Anny Gabor. I do tego listu chcę zachęcić, ale też przy okazji tego listu mamy taką informację o odpustkach, które w sanktuarium w październiku będą miały miejsce. Więc jeśli ktoś nie pamięta, ktoś szuka nagle, no to właśnie w miesięczniku i takie informacje. Przeglądam kolejne strony i trafiam na stronę 46, gdzie pani Małgorzata Nowacka jak zawsze tropi no, różne nieprzyjemne sytuacje, które mogą nas spotkać, czyli mówimy o tej sferze naszego życia, która jest po ciemnej stronie, sekty, różnego rodzaju uzależnienia i tak dalej, i tak dalej. I tym razem Święty Augustyn i manicheizm. Część pierwsza to jest sekta i manowce doktora Kościoła. Tak, otóż Święty Augustyn, zanim został świętym, to był człowiekiem chodzącym po tej ziemi i też gdzieś skręcił na manowce. Manicheizm był tym pomysłem na jego życie, który go bardzo wciągnął. Ta myśl pochłonęła go w zupełności. Dopiero nawrócenie, które przeżył Augustyn dzięki swojej matce, która się bardzo za niego modliła, oczywiście dzięki Bogu, ale poprzez matkę, która się za niego modliła, dopiero potem zobaczył, jak niebezpieczny jest manicheizm i autorka tutaj w tym artykule pokazuje, jak bardzo manicheizm dzisiaj znowu funkcjonuje. Nazywa to neomanicheizmem. Chodź i zobacz, woła ksiądz Paweł Siedlanowski. Kościół ma problem. Kościół jest w kryzysie. Tezy powracają jak refren w publicznej dyskusji. Dla jednych stają się wezwaniem do większej modlitwy, wzmacniają świadectwo wiary i stanowią przyczynek do ponownego przemyślenia słów Chrystusa, że przecież bramy piekielne go nie przemogą. Inni się cieszą. A my czego się spodziewamy? Czy ignorancja jest winą? Czymże zatem jest Kościół? To niektóre pytania, które stawia ksiądz Paweł Siedlanowski, ale przede wszystkim woła chodź i zobacz. Aby odkryć piękno Kościoła, potrzebna jest wiara. Bez niej będzie on tylko postrzegany jako stronnictwo, namiastka partii, maszynka do załatwiania własnych interesów. Ponieważ w swojej istocie jest bezbronny, można go oskarżyć o wszystko, przypisać mu wszelkie możliwe winy. Z drugiej strony jest dziś często jedynym środowiskiem, które może przedstawić komplementarną wizję świata, podjąć dyskusję ze środowiskiem proponującym odmienne wizje rzeczywistości. Faktem jest, że ignorancja, zmanipulowany mainstreamowy przekaz nie pozwalają dziś nam dostrzec jego blasku. Chodzi o zbudowanie dystansu, przepaści, nie do przekroczenia, obrzydzenie wszystkiego, co do tej pory było święte. Chodź i zobacz, o tym ksiądz Paweł Siedlanowski. Oczywiście w miesięczniku jeszcze inne teksty. Kim dla mnie jest Jezus? Pyta ksiądz Daniel trochę lepszy. A on nie rezygnuje. O tym z kolei pisze pani Małgorzata Bindas. Kiedy patrzymy na białą kartkę papieru z umieszczoną na niej czarną kropką, zdecydowana większość z nas zwróci uwagę właśnie na ową ciemną plamkę. Nieliczni zapytani o to, co widzą, odpowiedzą, że czystą kartkę. Podobnie jest w życiu. Patrząc na innych, widzimy najczęściej czarne kropki, niedoskonałości, błędy, ciemne strony. Biała przestrzeń, która zajmuje zdecydowanie więcej miejsca, symbolizuje nasze szlachetne pragnienia, dobre intencje i czyny, naszą miłość, bezinteresowność, wrażliwość, poświęcenie dla innych. Warto przeczytać, to znowu zmienia może zmienić naszą optykę, perspektywę i zamiast widzieć czarną kropkę, będziemy widzieli to, czego jest więcej, czyli dobro. Więcej dobra dostrzeżemy, mniej zła. Relacja ze spotkania w Tucznie, gdzie została odsłonięta tablica pamiątkowa honorująca osobę i dokonania profesora Jana Szyszko. O tym pisze pani Katarzyna Cegielska, wypełnić testament profesora. Tak, drodzy Państwo, myśli profesora zostały z nami, jego dokonania też. Modląc się o życie wieczne dla niego, pamiętajmy przede wszystkim, żyjąc tu, o jego dokonaniach. I niech one nie pójdą w zapomnienie. niech będą dalej wprowadzane w życie. Są na szczęście ludzie, którzy się tym zajmują, dbają o to, by testament profesora, czyli jego myśl, trwała i była wprowadzana w życie przez leśników przede wszystkim, bo o lasach oczywiście mowa. Kącik dla dzieci, kropelka radości, gdzie jak zawsze jego ekscelencja ksiądz biskup Antoni Długosz pisze do dzieci: od Jezusa uczę się miłosierdzia, tak pisze ksiądz biskup. Jest oczywiście ojciec Piotr Detlaff, który zwraca się do podwórkowych kół różańcowych, i oczywiście założycielka pani Magdalena Buczek. Kolejna tajemnica rozważania różańca dla dzieci. I drodzy Państwo, tutaj od razu książki, bo jest październik. Oczywiście my dorośli wiemy, że październik to czas szczególnej modlitwy różańcowej, ale czy modlą się dzieci? No i właśnie, tutaj podwórkowe koła różańcowe mogą zachęcić dzieci. W miesięczniku na stronie 67 Madzia Buczek zwraca się właśnie do dzieci i zachęca do tej modlitwy. I właśnie jest tajemnica trzecia światła, przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor i rozważanie na ten temat. I ksiądz biskup pisze do dzieci: podsuńmy to do przeczytania dorosłym, rodzicom, a może dzieciom. To, co dla dzieci, to podsuńmy dzieciom, a to, co dla dorosłych, dorosłym. I tak chcę powiedzieć o książce. Z Maryją przez życie to są rozważania różańcowe dla dzieci. Pani Elżbieta Śnieżkowska-Bielak, autorka wielu książek dla dzieci, napisała właśnie takie rozważania dla dzieci, wprost dla dzieci. Pięknie ilustrowana jest książka. Autorką ilustracji jest pani Monika Giełżecka. I jest tu też instrukcja, narysowana instrukcja, jak odmawiać różaniec. Więc jeśli ktoś nie wie, nie umie wytłumaczyć, czy po prostu dziecko, no skąd ma wiedzieć? Ktoś musi to pokazać, powiedzieć, nauczyć. Więc jeśli jeszcze nie miało styczności albo zapomniało, no to właśnie tutaj jest taka instrukcja, jak modlić się na różańcu. Bardzo ładnie ilustrowana książka, wprost dla dzieci. Czy to pierwszokomunijnych, czy młodszych, czy trochę starszych. I książka Mali Przyjaciele Jezusa Eucharystycznego. To już drugie wydanie tej książki. Sprzedaje się w dużym nakładzie. Sprzedała się w dużym nakładzie. Potrzebne były do druki, a teraz już kolejne wydanie. Bo to przykłady dzieci, które zostały, są błogosławione, czy dopiero są sługami Bożymi, a może są już świętymi. Kilkanaście postaci dzieci, przez które łaski swoje kieruje do nas Pan Bóg. I no, są one przykładem, mogą być przykładem dla młodych ludzi, którzy dopiero będą wybierali swoją drogę życia. Niech poczytają, jak żyli ci, którzy dzisiaj są na ołtarzach. Przecież byli normalnymi dziećmi i nie przeszkodziło to, a wręcz może pomogło w tym, żeby zostali świętymi czy błogosławionymi. Bardzo, bardzo ciekawa publikacja Ewy Hunter. No, dla dzieci, które już potrafią same czytać i potrafią czytać grube książki, więc bo to jest 300 parę stron, przepraszam. I no, trzeba po prostu zachęcić, dać do ręki i zachęcić. Znajdą Państwo książkę w katalogu Splendor, jej opis, czy na stronie splendor24.pl. W miesięczniku, wrócę jeszcze do miesięcznika, wokół udzielania pierwszej pomocy, obowiązku udzielania pierwszej pomocy, bardzo ważny artykuł pana Andrzeja Zendela, naszego prawnika w miesięczniku. Adwokat radzi, prawnik radzi. Jest obowiązek udzielenia pierwszej pomocy, ale czy to jest obowiązek bezwzględny? I czy możemy z powodu udzielonej pomocy ponieść jakieś konsekwencje, jeżeli udzielimy jej źle? Drodzy Państwo, bardzo ważny artykuł. Każdy z nas może się znaleźć w sytuacji, w której będzie trzeba udzielić pierwszej pomocy. I teraz czy musimy, a kiedy nie musimy? I jakie grożą nam konsekwencje, a może nie grożą nam konsekwencje, jeżeli zrobimy to wszystko, co mogliśmy zrobić. Proszę przeczytać ten artykuł, naprawdę zachęcam, i dać go innym, wokół obowiązku udzielenia pierwszej pomocy. No i oczywiście miesięcznik to wiele porad. Tym razem pan Zbigniew Tomasz Nowak pisze o czarnym bzie, który jest pogromcą wirusów. No i jak zawsze jakiś przepis, jeden, drugi, który może nam pomóc w naszym zdrowiu, bo to wszystko pochodzi z apteki Pana Boga, jak pisze pan Zbigniew Tomasz Nowak. Polubić bakłażana, o tym Agnieszka Kin. Ile rzeczy ciekawych można zrobić z bakłażana. Jarzębina, to jesienna porcja zdrowia, o tym pani Magdalena Przybylak-Zdanowicz. A pani Karolina Pilkiewicz proponuje zupę na rozgrzewkę. I tu krem z buraków z chrzanym i kozim serem i zapiekana zupa cebulowa. No cóż, ślinka cieknie, jak się patrzy na te zdjęcia i czyta te tytuły. Jest też zupa dyniowa z kluskami. Drodzy Państwo, miesięcznik dla całej rodziny, więc proszę sięgnąć. Nawet nie zdążyłem powiedzieć o wszystkich artykułach, ale opis znajdą Państwo na stronie splendor24.pl albo na przeglądając nasz miesięcznik na stronie Fundacji Nasza Przyszłość. Zachęcam, jest w księgarni w Toruniu, ale też w biurach Radia Maryja. Jeszcze słów kilka o książek, zanim dobiegnie do końca audycja. Już mówiłem, jesteśmy, wszyscy to wiemy, w czasie szczególnej modlitwy do Matki Bożej i tak publikacja związana z sanktuarium, modlitewnik Droga Maryi. To zbiór modlitw, które są odmawiane w sanktuarium i odprawiane w czasie właśnie modlitwy do Matki Bożej przez te wszystkie stacje, które są drogą Maryi na zewnętrznej ścianie sanktuarium na pierwszym piętrze. Kto był, to wie, o czym mówię. Kto nie był, niech zerknie do tego modlitewnika, w którym są oczywiście zdjęcia wizerunków Matki Bożej umieszczone na ścianie sanktuarium, ale są też miejsca, zdjęcia z miejsc objawień i kilka słów o sanktuarium, w którym właśnie Matka Boża się objawiała. Podążajmy drogą Maryi, modląc się na różańcu, a może wręcz właśnie odwiedzając sanktuarium w Toruniu, można przejść tę drogę Maryi z tym modlitewnikiem i doskonale się nim posłużyć w modlitwie. Ksiądz Dolindo. Tej osoby nie trzeba przedstawiać. Jego książki uzyskały ogromną popularność i kolejna, która się pojawia, to Apokalipsa księdza Dolindo. Czasy ostateczne oczami wielkiego mistyka z Neapolu. Autorem tej książki jest Jakub Jałowiczor. No i warto może poczytać, co mówił ksiądz Dolindo, który przygotował komentarz do ostatniej księgi Nowego Testamentu w 1944 roku, kiedy doszło do kolejnego bombardowania Neapolu. Jego interpretacja tekstu Apokalipsy nie odnosi się jednak wyłącznie do opowieści o wojnie. To głęboko prorocka wizja świata i przyszłości, którą kapłan z Neapolu przekazuje kolejnym pokoleniom. Miesiąc różańcowy, no to ciągle myślimy, jak zachęcić innych do siebie i innych do modlitwy różańcowej. I tu z pomocą przychodzi znów pani Ewa Hunter, bo wcześniej była książka Mali Przyjaciele Jezusa Eucharystycznego, a teraz książka Różaniec uratuje ciebie i świat. Jest to świadectwo apostoła różańca świętego Anatola Kaszczuka. Jest to wydane również w formie audiobooka, czyli książka na płycie. Dla tych, którzy mają słabszy wzrok albo nie widzą, mogą posłuchać po prostu tej książki. Czyta Dariusz Kowalski, aktor, pięknie nagrany jest ten audiobook. Różaniec uratuje ciebie i świat. To kolejny taki pomocnik do tego, by zachęcić kogoś do modlitwy różańcowej. A do miesięcznika dołączona jest książka Sekrety Gieczwałdu księdza Józefa Orchowskiego. To mały modlitewnik do Matki Bożej z Gieczwałdu. I oczywiście opis tego sanktuarium, tego niezwykłego miejsca na Warmii i Mazurach, gdzie objawiała się Matka Boża. I jest tutaj nowenna do Matki Bożej, kilka modlitw, pieśń do Matki Bożej, którą śpiewa się w Gieczwałdzie. Bardzo, bardzo ciekawa publikacja, piękne zdjęcia z sanktuarium i okolic sanktuarium i przede wszystkim wyjaśnione, co tam się wydarzyło, dlaczego Matka Boża tam się objawiła, co przekazała i dlaczego to miejsce jest święte. Sekret Gieczwałdu. Drodzy Państwo, bardzo długo jeszcze mógłbym mówić, ale czas mój upłynął. zachęcam do tego, by czytać, aby być mądrym i zaglądać na stronę splendor24.pl. Serdecznie dziękuję za spotkanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze bardzo dziękujemy. To do zobaczenia 22 października.
Do zobaczenia.
Dziękuję bardzo. Był z nami pan Szymon Cieślar, dyrektor Fundacji Nasza Przyszłość i dyrektor prywatnego Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej w Szczecinku. Też przy tej okazji pozdrawiamy całą społeczność, tak liceum, jak i szkoły podstawowej i uczniów, wychowawców, nauczycieli, przede wszystkim rodziców, którzy też taką decyzję podjęli, że ich dzieci będą się w tej szkole kształciły. Dziękuję bardzo.